Lekcja trzecia. 15 kwietnia. Królewskie kapłaństwo. Tekst pamięciowy. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Pierwszy list Piotra 2:9. Wychowany w żydowskiej kulturze, religii i historii, Piotr zwraca się do chrześcijan, do których pisze jako do narodu świętego i ludu wybranego. Czyniąc to, posługuje się językiem przymierza, jaki Stary Testament odnosi do starożytnego Izraela. Piotr stosuje to słownictwo do kościoła nowotestamentowego. Nic dziwnego, bo przecież poganie, którzy uwierzyli w Jezusa, zostali wszczepieni w Boży lud przymierza. Są oni obecnie pełnoprawnymi uczestnikami obietnic przymierza. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. List do Rzymian 11:17-18. W wersetach, które będziemy studiować w tym tygodniu, Piotr wskazuje swoim czytelnikom święty obowiązek i wzniosłe powołanie, jakie stały się ich udziałem, gdy przyłączyli się do Bożego ludu przymierza, czyli, mówiąc językiem Pawła, zostali wszczepieni w szlachetne drzewo oliwne. Wśród tych obowiązków znalazł się również taki, jaki otrzymali starożytni Izraelici, głoszenie wielkiej prawdy o zbawieniu oferowanym ludziom przez Boga. Niedziela. 9 kwietnia. Chrześcijańskie życie. Na początku w pierwszy list Piotra 2:1 występuje słowo więc, które oznacza, że to, co zostanie napisane dalej, wynika z tego, co zostało napisane wcześniej. 1. Rozdział pierwszy listu Piotra, jak zauważyliśmy, jest majstersztykiem, jeżeli chodzi o to, czego Chrystus dokonał dla nas i jak powinniśmy na to odpowiedzieć. W kolejnym rozdziale Piotr podejmuje na nowo ten temat i rozwija go. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:1-3. Co Piotr mówi nam o tym, jak powinniśmy żyć? Pierwszy list Piotra 2:1-3. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Piotr posługuje się dwoma różnymi obrazami, by wskazać, że chrześcijanie mają podwójny obowiązek. Jeden z tych obrazów ma charakter negatywny, jako że pewne rzeczy zostały przez chrześcijan porzucone. Drugi jest pozytywny, gdyż powinniśmy się starać czynić to, co dobre. W pierwszym z tych obrazów Piotr wzywa chrześcijan, by wyzbyli się złości, zdrady, obłudy, zazdrości i obmowy. Czyniąc to, chrześcijanie będą postępować inaczej niż wielu z tych, którzy żyją wokół nich. Ponieważ odrzucili złość, nie będą chcieli krzywdzić innych, ale raczej pragnąć będą ich dobra. Ponieważ odrzucili zdradę, nie będą zwodzić innych, ale będą prostolinijni i uczciwi. Chrześcijanie nie będą zazdrościć tym, którzy mają jakichś dóbr więcej. Będą zadowoleni ze swego życia i z tego, czym obdarzyła ich Boża opatrzność. Nie będą też wypowiadać słów, które mogłyby celowo szkodzić cudzej reputacji. Drugi obraz, jakiego Piotr używa, niemowlęcia pragnącego mleka, ukazuje pozytywną stronę jego pouczenia. Chrześcijańskie życie nie jest jedynie kwestią odrzucania złych rzeczy. Takie życie ukazuje pozytywną stronę jego pouczenia. Chrześcijańskie życie nie jest jedynie kwestią odrzucania złych rzeczy. Takie życie byłoby puste. Polega ono także na szukaniu duchowego pokarmu z taką intensywnością, z jaką głodne niemowlę domaga się mleka. Piotr wskazuje czytelnikom źródło tego duchowego pokarmu, Słowo Boże, Biblię. Zobacz także list do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Ewangelia Mateusza 22:29. A Jezus odpowiadając, rzekł im, błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Drugi list do Tymoteusza 3:15-17. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To przez Słowo Boże mamy wzrastać duchowo i moralnie, gdyż w nim mamy najpełniejsze dostępne nam objawienie Chrystusa. W Jezusie otrzymaliśmy najpełniejsze przedstawienie charakteru i natury świętego Boga, którego mamy miłować i któremu mamy służyć. Jak te dwa obrazy, przedstawione powyżej, wiążą się ze sobą, to znaczy, dlaczego poszukiwanie duchowego pokarmu w Słowie Bożym pomaga nam odrzucać złe działania i postawy, przed jakimi ostrzega nas Piotr. Poniedziałek. 10 kwietnia. Żywy kamień. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:4-8, zobacz także Księga Izajasza 28:16, Psalm 118:22, Księga Izajasza 8:14-15. Do jakiej ważnej prawdy nawiązuje tu Piotr? Co mówi nam o tym, jak powinniśmy postępować w odpowiedzi na to, czego dokonał dla nas Jezus? Pierwszy list Piotra 2:4-8. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowne. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Księga Izajasza 28:16. Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany, kto wierzy, ten się nie zachwieje. Psalm 118:22. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Księga Izajasza 8:14-15. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani. Po tym, jak Piotr wezwał adresatów swojego listu do poszukiwania duchowego pokarmu, natychmiast skierował ich uwagę na Jezusa Chrystusa, żywy kamień. Porównanie to jest przypuszczalnie nawiązaniem do jerozolimskiej świątyni. W pierwszy list Piotra 2:4-8 apostoł cytuje trzy starotestamentowe fragmenty Biblii naświetlające znaczenie kamienia węgielnego, które wskazuje na rolę Jezusa w jego kościele. Nie tylko Piotr łączył te wersety z Jezusem. Także Jezus posłużył się psalmem 118:22, kończąc jedną ze swoich przypowieści. Zobacz Ewangelia Mateusza 21:42. Ewangelia Mateusza 21:42-42. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych? Piotr uczynił podobnie w swojej mowie do izraelskich przywódców w Dzieje Apostolskie 4:11, a Paweł zacytował Izajasza 28:16, Dzieje Apostolskie 4:11. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Księga Izajasza 28:16. Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany, kto wierzy, ten się nie zachwieje. Oraz List do Rzymian 9:33. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamienie obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Piotr podkreśla, że choć Jezus został odrzucony i ukrzyżowany, to jednak jest On Bożym wybrańcem i kamieniem węgielnym duchowego domu Bożego. Tak więc chrześcijanie są niejako żywymi kamieniami budującymi się w ten duchowy dom. Używając kamienia węgielnego i kamieni tworzących budowlę, Piotr przedstawia obraz Kościoła. Kościół jest zbudowany na Jezusie i składa się z Jego wyznawców podążających za Nim. Zwróć uwagę, iż stając się chrześcijanami, stajemy się częścią chrześcijańskiej społeczności, zgromadzenia, czyli zboru. Jak cegła czy kamień są wbudowywane w większą strukturę, tak chrześcijanie nie zostali powołani do pójścia za Jezusem w izolacji od innych. Chrześcijanin, który świadomie stroni od wspólnego oddawania czci Bogu i współdziałania z innymi chrześcijanami w celu szerzenia Królestwa Bożego, zaprzecza swemu powołaniu. Chrześcijanie zostają zanurzeni w Chrystusie, ale będąc zanurzonymi w Chrystusie, zostają tym samym ochrzczeni w Jego Kościele. Piotr mówi także o funkcji Kościoła. Ma on stanowić kapłaństwo święte składające duchowe ofiary. W czasach starotestamentowych kapłani symbolicznie pośredniczyli między Bogiem a Jego ludem. Słowa Piotra i innych autorów ksiąg nowotestamentowych często nawiązują do słownictwa dotyczącego świątyni i kapłaństwa w celu przedstawienia Kościoła jako żywej świątyni Bożej oraz jako ludu Bożego mającego funkcję kapłańską. Piotr wskazuje na starotestamentowy system nabożeństwa, aby ukazać prawdę o tym, jak chrześcijanie powinni żyć i postępować dzisiaj. Przeczytaj jeszcze raz pierwszy list Piotra 2:5. Na czym polega składanie duchowych ofiar? Jak mogą to czynić chrześcijanie w ramach wspólnotowych nabożeństw? Pierwszy list Piotra 2:5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wtorek. 11 kwietnia. Boży lud przymierza. Piotr pisał swoje listy w znacznym stopniu z perspektywy starotestamentowej. Centralnym pojęciem w tej perspektywie jest przymierze, temat wyróżniający się w izraelskiej i chrześcijańskiej teologii. Czym jest przymierze? Przymierze, hebrajskie, berit, to słowo oznaczające traktat czy formalną umowę między dwiema stronami. Może zostać zawarte między dwiema osobami. Na przykład Labanem i Jakubem w pierwsza księga Mojżeszowa 31:44 lub dwoma królami, na przykład Salomonem i Hiramem w pierwsza księga królewska 5:12. Może zostać zawarte także między królem a jego ludem, na przykład Dawidem i starszyzną Izraela w druga księga Samuela 5:3. Jednak najczęściej pojęcie przymierza występuje w kontekście więzi między Bogiem a Jego wybranym ludem, potomkami Abrahama. Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 17:1-4, druga księga Mojżeszowa 2:24 i 24:3-8. Co te fragmenty ksiąg mówią nam o przymierzu Boga z Izraelitami? Pierwsza Mojżeszowa 17:1-4. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił, oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Druga księga Mojżeszowa 2:24. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Druga księga Mojżeszowa 24:3-8. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi i wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, przedstawia zawarcie przez Boga przymierza z Abrahamem. Zobacz pierwsza Mojżeszowa 15:9-21. On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę, i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły, i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęki i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero 4. pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat, Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów i Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów i Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów. Pierwsza Mojżeszowa 17:1-21. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił, oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować, obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane, podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego obrzezany ma być, zarówno urodzony w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała na pletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż 100-letniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie. Ale żona Twoja Sara urodzi Ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. A ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela, wysłuchałem Cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on 12 książąt, i uczynię z niego naród wielki. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi Ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Bóg wspomniał na to przymierze, gdy uratował swój lud z niewoli w Egipcie. Bóg odnowił to przymierze w czasach Mojżesza, gdy nadał Izraelitom 10 przykazań i inne przepisy, w tym zwłaszcza druga księga Mojżeszowa 24:3-8. Ale obietnice przymierza nie były bezwarunkowe. Bóg obiecał, że jeśli będą wierni w zachowywaniu jego wymagań, on będzie ich darzył wszelkim dobrem i pobłogosławi pracy ich rąk. Prorocy raz po raz ostrzegali Izraelitów przed niebezpieczeństwami nieposłuszeństwa prawu Bożemu, często posługując się przy tym słownictwem dotyczącym przymierza. Bibliści twierdzą, że poza proroctwami Księgi Daniela i Apokalipsy Jana wiele biblijnych proroctw ma charakter warunkowy. Dlatego pojęcie posłuszeństwa jest tak ważne w związku z obietnicami przymierza. Proroctwa o błogosławieństwach przymierza były uzależnione od posłuszeństwa prawu Bożemu, zaś proroctwa o klęsce i nieszczęściu dotyczyły nieposłusznych. Co dla Ciebie znaczy fakt, iż jesteś związany przymierzem z Bogiem? Jakie zobowiązania nakłada na Ciebie to przymierze? Środa. 12 kwietnia. Królewskie kapłaństwo. W 19 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy, iż Bóg powiedział do Mojżesza, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim, wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Druga Księga Mojżeszowa 19:3-6. Oto przesłanie Ewangelii objawione tysiące lat przed Golgotą. Bóg wykupuje swój lud, wybawia go od grzechu i z niewoli spowodowanej przez grzech, a następnie nakazuje mu miłować go i być jako szczególnemu ludowi przymierza posłusznym wobec niego przed światem. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:5-9 i druga Księga Mojżeszowa 19:6. Co Piotr ma na myśli, gdy nazywa chrześcijan królewskim kapłaństwem, narodem świętym? Pierwszy list Piotra 2:9. Co te wyrażenia mówią nam, adwentystom dnia siódmego, o naszych chrześcijańskich obowiązkach? Pierwszy list Piotra 2:5-9-10. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście. Druga Księga Mojżeszowa 19:6. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Dom duchowy, ród wybrany, królewskie kapłaństwo i lud nabyty przez Boga to zaszczytne określenia przypisywane w Biblii szczególnej więzi Boga z potomkami Abrahama. Teraz, w kontekście nowotestamentowym po Golgocie, Piotr używa tego samego języka przymierza, stosując go do Kościoła. Obietnice przymierza zawartego z Izraelem zostały rozszerzone tak, by obejmowały nie tylko Żydów wierzących w Jezusa, ale także chrześcijan pochodzących z pogan. Tak, przez Jezusa także poganie, którzy zostali chrześcijanami, mogą się uważać za potomków Abrahama. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Przez Chrystusa każdy, bez względu na pochodzenie, może się stać częścią królewskiego kapłaństwa. Naród święty? Królewskie kapłaństwo? Jak określenia te, odniesione do nas osobiście, powinny wpływać na to, jak żyjemy zarówno jako jednostki, jak i jako społeczność? Jak możemy postępować stosownie do tak wzniosłego powołania? Czwartek. 13 kwietnia. Głoszenie chwały. Podobieństwo Kościoła nowotestamentowego do starotestamentowego nie kończy się na kwestii zbawienia oraz naszym powołaniu i wybraniu przez Boga. Pytanie brzmi następująco: do czego zostaliśmy powołani i wybrani? Piotr odpowiada na to niezwłocznie. Wskazuje, że ta szczególna więź ma swój cel. Otóż chrześcijanie mają rozgłaszać cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To właśnie mieli czynić starożytni Izraelici. Bóg powołał ich, by byli jego świadkami w świecie. Jego celem było błogosławienie całego świata za pośrednictwem starożytnego Izraela, jego ludu przymierza. Przeczytaj następujące wersety: 5 Mojżeszowa 4, 6 i 26, 18-19, Księga Izajasza 60, 1-3, Księga Zachariasza 8, 23. Co łączy je wszystkie? 5 Księga Mojżeszowa 4, 6. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. 5 Księga Mojżeszowa 26, 18-19. Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań, że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana, Boga twego, jak powiedział. Księga Izajasza 60, 1-3. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Księga Zachariasza 8, 23. Tak mówi Pan zastępów: stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Starożytny Izrael jako lud przymierza otrzymał misję dotarcia do świata z Ewangelią, zbawieniem zaoferowanym przez Boga. Chrześcijanie mają taką samą Bożą misję. Zostali powołani do dzielenia się z ludźmi swoim doświadczeniem i poznaniem Boga oraz tym, czego On dokonał dla ludzkości przez Chrystusa. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2, 10. Dlaczego ten werset ma tak istotne znaczenie dla misji i celu wyznaczonych chrześcijanom? Pierwszy list Piotra 2, 10. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście. Świat pogrążony w grzechu i śmierci skazany jest na zagładę. Ale Jezus oddał życie, by uratować każdego człowieka od wiecznej śmierci. Podobnie jak starożytni Izraelici zostaliśmy nie tylko wyróżnieni, ale także obarczeni poważnym obowiązkiem. Chrześcijanie otrzymali niezwykle wzniosły status ludu Bożego. Ale to wiąże się z obowiązkiem zapraszania innych ludzi do przyjęcia tego wysokiego statusu. Jak czytamy w 1 P 2,10, chrześcijanie są ludem Bożym. Niegdyś nie byli ludem, ale teraz okazano im miłosierdzie i stali się świętym ludem. Zobacz pierwszy i drugi rozdział Księgi Ozeasza. W Biblii słowo święty zazwyczaj oznacza odłączenie do oddawania chwały Bogu. Tak więc jako święty lud chrześcijanie mają być odłączeni od świata, wyróżniając się swoim sposobem życia. Mają być jak ogień w chłodną noc przyciągający ludzi swoim ciepłem. Chrześcijanie otrzymali obowiązek dzielenia się z bliźnimi wspaniałością zbawienia, w którym uczestniczą. Piątek. 14 kwietnia. Do dalszego studium. Zbór jest w oczach Bożych rzeczą szczególną. Ceni on go nie z powodu jego zewnętrznych wartości, lecz za szczerą pobożność, jaką wyróżnia się w świecie. Ceni on to, że członkowie zboru wzrastają w poznawaniu Chrystusa i że widać postęp w jego duchowych doświadczeniach. Chrystus chce, by jego winnica przyniosła owoce świętości. Oczekuje miłości i dobroci. Żadne piękno sztuki nie wytrzyma porównania z pięknem charakteru naśladowców Chrystusa. Atmosfera łaski otacza duszę wierzącego. Wpływ Ducha Świętego na umysł i serce czyni je wonnością chrystusową i zsyła przez nie innym Boże błogosławieństwa. Pytania do dyskusji. 1. Co to znaczy być powołanym z ciemności do cudownej Bożej światłości? Co to oznacza dla Ciebie? Gdybyś miał to wyjaśnić komuś, kto nie wierzy w Jezusa, co byś powiedział? Czym jest ciemność, a czym światłość? Na czym polega różnica między nimi w kontekście tego, o czym mówi Piotr w swoim liście? 2. Patrzcie. Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje? 5 Mojżeszowa 4:5-8. W jaki sposób słowa te odnoszą się do nas, adwentystów dnia siódmego? Oraz do tego, do czego zostaliśmy powołani przez Boga ze względu na wszystko, co od Niego otrzymaliśmy. 3. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:3. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Co apostoł miał na myśli, gdy napisał, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Jak ty zakosztowałeś dobroci i łaski Boga? 4. Przyjrzyj się swojemu zborowi. Co czyni go atrakcyjnym dla tych, którzy nic nie wiedzą o adwentystach dnia siódmego i ich wierzeniach?